Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czyż to nie jest cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także jego siostry? I powątpiewali oni. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w swoim rodzinnym mieście z misją, którą otrzymał. Jak sam mówi o sobie, z misją proroka. Od 12 roku życia, gdy stał się dorosłym w sensie religijnym, bywał w tej synagodze. Przychodził jak wszyscy inni, słuchał słów Boga, słuchał nauczania. Był jednym z nich. I nagle, po kilkunastu latach, pojawia się w tym samym miejscu i on naucza. I to wywołuje szok. Takiego go nie znali. Znali go jako cieśla, jak słyszymy, syna Maryi, sąsiada, kolegę, współmieszkańca, ale nie proroka. Co się nagle stało? Stoi przed nimi zupełnie ktoś inny zatem i nie mogą tego przyjąć. Utrwaleni są w jego poznawaniu własnymi siłami do tej pory, własnymi zmysłami, własnym umysłem. I nagle odkrywają, że ma jakąś mądrość, której nie powinien mieć i ma moc, której też nie powinien mieć, bo jest jednym z nich. Dlaczego go to wyróżni? Skąd mu to? Mądrość i moc. To, co my tłumaczymy często jako cud, to po grecku dynamis, moc, dzieła mocy. I to język starożytny wiary Izraela. Bóg, który sprawiał wielkie czyny mocy. Wielkim czynem mocy było wyrwać Izrael z objęć śmierci w Egipcie, przeprowadzić przez pustynię i wprowadzić do ziemi obiecanej, dać im przestrzeń do życia. To było wielkie dzieło mocy Boga, cud Boga. I podobne doświadczenie mocy, której nie powinien mieć, bo ta moc jest większa niż człowiek, mieli współtowarzysze Jezusa w jego rodzinnym mieście. A mądrość? Mądrość, o której mówi się w natchnionych przez Boga tekstach Biblii, to nie liczbowo wyrażalna zdolność poznawcza człowieka. To nie mierzenie ilorazu inteligencji. Mądrość, o której mówi Bóg na wielu miejscach natchnionych pism, to zdolność poznawania, co czym jest naprawdę, a zwłaszcza poznawania ludzi i siebie samego. A ta zdolność poznawania jest darem Boga. Jak w wielu miejscach czytamy, tylko Bóg może tak uzdolnić człowieka do poznawania rzeczywistości, w której żyje, w sposób całościowy. Co to znaczy? Że nie tylko to, czego doświadczamy naszymi zmysłami, co możemy przeniknąć naszym umysłem, co daje się wyrazić matematycznie, to wszystko, co istnieje. Jest jeszcze w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, coś o wiele większego. Inne rzeczywistości, które przekraczają czasoprzestrzeń. I człowiek jest najlepszym dowodem na to, ponieważ jest istotą, w której zarówno jest czasoprzestrzeń i wymiary, które możemy sami poznawać zmysłami, umysłem, ale jest w nas jeszcze inna rzeczywistość w ludziach. I to nas odróżnia od zwierząt. Jak mówi pierwszy tekst Biblii, jest w nas coś, co Biblia nazwała w pierwszym tekście podobieństwem i obrazem Boga. To tajemnicze określenie oznacza, że jest w nas rzeczywistość większa niż ta z czasoprzestrzeni, coś boskiego. I mądrość, o której Bóg mówi później w wielu miejscach Biblii przez natchnionych ludzi, polega na tym, żeby być otwartym na poznawanie całych rzeczywistości we wszelkich ich wymiarach. Nie tylko tych, które możemy sami poznać, ale jesteśmy uzdalniani do poznawania boskich rzeczywistości, które Bóg stworzył, a które są poznawalne tylko wtedy, kiedy On uzdolni. Są poznawalne w wierze w Boga, w więzi z Bogiem jedynie. Żeby nie uwierzyć, że jesteśmy zamknięci w naszych zmysłach i umysłach, jest w nas coś więcej. I żyjemy w rzeczywistościach, które są też większe od tych, które możemy sami poznać. To jest mądrość. A głupota w Biblii. Głupota polega na tym, że człowiek uznaje, że tylko to, co sam pozna, to wszystko, co istnieje. Nie ma już nic więcej. Ani stwórcy, ani stworzonych rzeczywistości ponadziemskich. To Biblia nazywa głupotą. Nie chodzi tutaj o zdolność matematyczną, o zdolność kombinowania czasoprzestrzennych rzeczy, o sprawność własną, ale o otwarcie na poznawanie. Stąd mądrość jest owocem wiary. Nie dlatego, że wierząc stwarzamy rzeczywistości, ale wierząc je odkrywamy. Gdy nie wierzymy, czyli nie wierzymy Bogu, nie prosimy Go o oświecenie, jesteśmy po prostu ślepi na te rzeczywistości i poruszamy się w bardzo zawężonym wycinku wszystkiego, co istnieje. I gdy słuchacze w Nazarecie nagle widzą Jezusa, który naucza w synagodze, a do tej pory był jednym z nich w tej synagodze, nagle doświadczają, że On ma mądrość. Zaczyna mówić o rzeczach, które jedynie Bóg mu mógł objawiać. Zaczynał mówić o istocie spraw, a zwłaszcza istocie życia ludzi. I do tego jeszcze miał moc. Moc, która też nie mogła być od Niego. Mieli doświadczenie większego świata niż ten, nad którym mają jakąś władzę. I dlatego nie mogli uwierzyć w Jezusa. To niemożliwe, żeby cieśla, kolega, sąsiad, syn Maryi, z tej rodziny, którą znali od pokoleń, nagle dla nich był kimś więcej. Jak mówi Jezus, tylko w swojej ojczyźnie, wśród krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Prorok. Kim był prorok? Jak widzieliśmy to w świadectwie Ezechiela, prorokiem mógł zostać każdy. Byli wśród nich wieśniacy, byli arystokraci, byli kapłani. Wymiar prorocki wiary Izraela jest szczególną cechą objawionej religijności. Bóg wybierał sobie ludzi i Jego to była decyzja, kogo wybierał, ale gdy kogoś wybrał, żeby w Jego imieniu szedł i głosił, to ten człowiek stawał się zupełnie kimś innym niż do tej pory. Nie można było wyprowadzić w prostej linii tego, co się dalej działo przez niego w Izraelu, z tym, kim był przedtem. To było jakby nowe stworzenie. Bóg stwarzał go na nowo przez powołanie, obdarzając go mądrością i mocą. Tego doświadczano w Izraelu. Często nie cierpiano proroków, ponieważ byli ludźmi niezależnymi od ludzi. Jak słyszy Ezechiel w swoim powołaniu, czy cię słuchają, czy nie, mają wiedzieć, że prorok jest wśród nich. Zadaniem proroka, posłańca Boga, wcale nie była skuteczność jego misji, jak słyszymy. Nie będzie prorok rozliczany, czy większość go posłuchała w Izraelu w VI wieku, czy nie. Czy na wygnaniu będą robić tak, jak on mówi im w imieniu Boga. Co było zatem celem jego życia jako proroka? Żeby poznali, że prorok był wśród nich. Co to znaczy? Że Bóg jest aktywny w ich historii. Gdy siedzą na wygnaniu i wszystko stracili, świątynia będzie zburzona za 10 lat od tego powołania. Zaczyna się wielki kryzys w historii Izraela. I wcale nie będzie celem działania Ezechiela to, żeby wszyscy się nawrócili. Nie z tego będzie rozliczany. Tego chce Bóg, ale jeśli się nie nawrócą, prorok ma im głosić. Jest niezależny od obecności. To wielka siła. Nawet od skuteczności swojej misji prorok ma być niezależny. Ma być zależny jedynie od Boga. To byli ludzie, którzy fascynowali i nienawidzono ich i podziwiano. I po śmierci oddziaływali bardziej niż za życia. Ezechiela czytamy do dzisiaj. Jeremiasza też. A za swojego życia byli lekceważeni, marginalizowani i zwalczani. Nierzadko zabijani, żeby uciszyć proroka, czyli uciszyć głos Boga. Niezależny głos. Gdy Jezus staje przed swoimi, jak on mówi nawet wśród swoich krewnych, przeżywa podobny los jak prorocy w historii Izraela. Ale on jest głosem Boga, który stał się człowiekiem. Jest kimś więcej niż prorok. I nie przerwie swojej misji, gdy go będą odrzucać. Gdy go odrzucą w jednej wiosce, pójdzie do drugiej. Gdy w Nazarecie, w rodzinnej miejscowości go odrzucili, lekceważyli. Jak mówi Ewangelia, obchodził okolicznych się i nauczał. Nie ustaje w drodze i nie zatrzyma go żadne odrzucenie. Nie zatrzyma go żadne niezrozumienie, nawet we własnej rodzinie. Bo proroka, posłańca, który ma dla dobra ludu głosić prawdę, która zbawia i która leczy. Bo to nie jest jedynie głoszenie pustych słów. Te słowa niosą moc. Ta moc jest doświadczana przez słuchaczy. Bo oni właśnie te dwie rzeczy wymieniają zdumieni. Że ten Jezus, którego znali tyle lat, nagle jest kimś innym, bo jest w nim mądrość, i jest w nim moc. Mimo to go nie przyjmują. Ponieważ są uwięzieni w swoim dotychczasowym poznaniu. Tak poznali Jezusa przez tyle lat. I nie mogą uwierzyć, że może stać się kimś innym nagle. Dzięki Bogu staje się kimś innym. Nie dzięki sobie. Tak było z każdym posłańcem Boga. I tak jest do dziś. Bóg, który wybiera sobie ludzi, żeby dla dobra innych ludzi, dla ich ratowania, posyłać ich z różnymi słowami i z różnymi mocami, nie stają się takimi z własnego nadania. Gdyby tak było, ich dzieła by przepadły, rozsypały się jak wszystko w czasoprzestrzeni się rozsypuje z biegiem czasu. Natomiast ich dzieła trwają ponad epoki i pokolenia i oni dalej oddziałują. To są święci Boga, czyli ludzie, którzy w wierze z Nim związani przebiegli swoje życie i nie dali się nikomu zatrzymać i niczemu, ani ludziom, ani niepowodzeniom u ludzi. Tylko Bóg ich zatrzymywał, albo Bóg ich wysyłał. Ta struktura prorocka wiary trwa do dziś. Mówi o tym także Nowy Testament, Nowe Przymierze. W Kościele Chrystusa, we wspólnocie wiary Chrystusa, Jego misja trwa dalej. Jego misja prorocka, mądrości, czyli poznawania rzeczywistości, do której uzdalnia Bóg, do tego poznawania. Przez wiarę nie kreuje się rzeczywistości. To nie jest wiara. Wiara to uzdolnienie od Boga poznawania rzeczywistości, a zwłaszcza rzeczywistości ludzi. Poznać człowieka w wierze, czyli w więzi z Bogiem, oznacza poznać Go naprawdę. Nie dać się uwięzić we własnym doświadczeniu kogoś przez lata, bo może nagle Bóg zrobił z niego kogoś innego w tym momencie. I nierozpoznanie tego, obskuranctwo poznawcze sprawi, że tego kogoś pominiemy, zlekceważymy, podczas gdy może jest dla nas ważny na życie. Bo Bóg z niego zrobił kogoś innego dla nas. I tak nawzajem dla siebie stajemy się prorokami, czyli tymi, których Bóg posyła, żeby przynosili mądrość i moc. I to się dzieje. Skąd nagle zwykli prości rybacy z bardzo nieznaczącego pobrzeża Jeziora Galilejskiego w ówczesnym Izraelu i w ówczesnym świecie, Piotr, Jakub i Jan, zwykli rybacy, małe miejscowości, nagle stają się w Izraelu tymi, którzy mają mądrość większą od arcykapłanów, i w Jerozolimie zaczynają głosić i stawać się kimś, kim nie mogli być sami z siebie, znad jeziora. I nagle zaczynają kłaść ręce i pokazuje się moc uzdrawiania, Piotr w Dziejach Apostolskich. Taka moc, którą pokazywał Jezus w Nazarecie i w okolicach. To nie przestało się dziać 2000 lat temu. To się dzieje cały czas, bo Jezus żyje.